Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał, jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli, zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo Pańskie.
Od pewnego czasu mi się zdarza takie prowadzić rozmowy i też słyszeć to w konfesjonale, myślę nawet, że z niektórymi z was, o pewnej trudności, która pojawia się w związku z wyznaniem wiary. Wyznaniem wiary, które dokonujemy w czasie każdej mszy świętej, za chwilę też się wypowiemy, i tego fragmentu, w którym mówimy: wierzę w święty Kościół. W związku z różnymi skandalami, w związku z ogromnym momentami zgorszeniem i antyświadectwem ludzi Kościoła, bardzo często to słyszę właśnie, czy można tak mówić? Czy można mówić, komuś nie przechodzi to przez gardło, że Kościół jest święty, skoro tak wygląda ta grzeszność? Nie wchodząc w tą polemikę teraz, bo pewnie nie na to miejsce, zdaję sobie sprawę, że to jest trudne, ale dzisiaj myślałem o tej Ewangelii, którą usłyszeliśmy przed chwilą, i pomyślałem, że w tym wyznaniu wiary, które za chwilę wspólnie wyznamy, które wypowiemy, jest jeszcze kilka innych elementów, które rzucają wyzwanie naszej logice i naszemu rozsądkowi, i naszemu rozumieniu świata. I nie wiem jak wy, ale ja mam takie przekonanie, że słowa oczekuję wskrzeszenia umarłych dla mnie samego ocierają się o jakiś rodzaj absurdalności. Oczekujemy wskrzeszenia umarłych, że my powstaniemy z martwych, że będziemy żyli, że śmierć nie jest końcem. I że osłuchaliśmy się na milionach ambon, rekolekcji, książek i wszystkich różnych rzeczy, że właśnie tak jest. Ale przecież jak pomyślimy o tym chwilę, to się w głowie nie mieści. My oczywiście najczęściej w tej refleksji przeskakujemy od razu do takiego myślenia, to proszę powiedzieć, jak to będzie? Jak to będzie wyglądało? Czy to nareszcie tak, że jak ksiądz żyje samotnie, to teraz po śmierci to już będzie mógł się poużywać i nareszcie będzie wielki harem, w którym będzie mógł się wybierać? Czy to będzie taka wielka komuna, w którym się wszyscy będziemy tak kochać, że w ogóle wszystko będzie wspólne i wszyscy będziemy nawzajem wspólni? Natomiast w gruncie rzeczy to są jałowe spekulacje, bo nie wiemy. Tego nie wiemy. Natomiast wiemy tyle, że Pan Jezus, jak zmartwychwstał, to był cielesny. To nie zmartwychwstał tylko w duszy i nie zmartwychwstał tylko dla siebie, ale zmartwychwstał razem z ciałem. Powstał z martwych i z duszą, i ciałem. Jakie to było ciało? Ewangeliści są bardzo oszczędni w tych opisach, ale jakieś było. Co więcej, siadał do stołu i jadł. I to, co jadł, nie przepływało przez niego i nie spadało na ziemię, tylko wpadało do żołądka, jakoś trawił. Jednocześnie był jakoś nierozpoznawalny w pierwszym odruchu przez swoich uczniów, którzy go znali, a jednak go nie potrafili poznać. Jakoś taki był inny. Miał też takie zdolności po śmierci i po zmartwychwstaniu, których wcześniej nie wiemy, czy miał, ale na pewno nie używał. Miał zdolność przechodzenia przez drzwi. Miał dar bilokacji, był w różnych miejscach. Miał to wszystko po zmartwychwstaniu. Za czasów swojej działalności takiej publicznej nigdy tego nie robił. Możemy myśleć, że to podobnie będzie z nami. Jakoś inaczej. Ale cieleśnie. To jest ciągle wyzwanie rzucone naszej logice, że nie tylko nasza dusza będzie zmartwychwstawać, ale powstanie z martwych nasze ciało. I teraz kłopot polega na tym, że albo przejdziemy wobec tego obojętnie, albo będziemy próbowali to jakoś w sobie też uruchamiać, takie myślenie i rozwijać taką świadomość wiary, albo przyjmiemy taką logikę Dody, która mówi, że no, Pismo Święte to zostało napisane przez ludzi, którzy jednak byli pod wpływem i to są jakieś niedorzeczności. I zobaczcie, w gruncie rzeczy właśnie taką logikę, taką dodową logikę prezentują dzisiejsi bohaterzy Ewangelii, Sadyceusze, ówczesna inteligencja. Ówczesna inteligencja, taka klasa wyższa kapłanów. Klasa wyższa księży, powiedzielibyśmy, że dzisiaj to bardziej w kierunku biskup i arcybiskup, Sadyceusze. Ale to jednak duże uproszczenie. Oni opowiadają Panu Jezusowi historię, no, doprowadzoną do granic absurdu. To jest historia, która ma być trochę śmieszna, trochę szydercza, a jednocześnie ma być taką logiczną zagadką. No to powiedz, a jakby tych mężów było 11 i wszyscy umarli, to którego byłaby żoną? A jakby miała 17, to powiedz, którego byłaby żoną? I oczywiście Pan Jezus jest bardzo nietypowym nauczycielem i bardzo cierpliwym, bo nawet na głupoty odpowiada sensownie, ale jednocześnie też odwraca te wszystkie te zawiłości. Bo mówi tak, panowie, jeżeli wy myślicie, że to, co będzie po śmierci, to jest 1:1, takie odbicie lustrzane tego naszego życia, no to jesteście w błędzie. Jeżeli myślicie, że to wszystko będzie tak samo, tylko, nie wiem, ładniej, jakoś piękniej, bez kantów, no to jesteście w błędzie. To się gubicie. Podstawowa różnica polega na tym, że tam nie będzie śmierci. Tam nie będzie śmierci. To znaczy nie będzie też tych wszystkich konsekwencji związanych z cierpieniem, z grzechem, z bólem, z jakimikolwiek ograniczeniami naszego ciała, ociężałością naszego ciała, niedoskonałościami. Tego nie będzie, bo to wszystko jest efektem śmierci. To będzie nas różniło i to będzie bardzo wpływać na to, jak to życie będzie wyglądało i dlatego tak trudno nam sobie to wyobrazić. Po drugie, w gruncie rzeczy, i on też, Pan Jezus też robi im taki nie wprost przytyk, zachowujecie się, panowie, no bardzo patriarchalnie, ale to do granic możliwości i bólu. No bo wy opowiadacie historię, w której kobieta jest rzeczą, jest inkubatorem. Opowiadacie historię o tym, że najważniejsze jest to, żeby ona przede wszystkim urodziła to dziecko i najlepiej płci męskiej. Oczywiście dobrze mieć dzieci, ale w tej historii wziętej logicznie, no to ona jest potraktowana jak najgorsza z możliwych rzeczy, jak inkubator. Więc to też nie tak. To do niczego nie prowadzi. Bo to nie po to jest na małżeństwo. Jeżeli tylko sprowadzamy je do rozrodczości, to nie tak. Tego Pan Jezus nie mówi, takiej refleksji, tej trzeba by się domyśleć właśnie, po co to małżeństwo jest. W tym ujęciu Pana Jezusa, czy może w tym podejściu do tej przypowieści. Jeżeli wszyscy, jak tu jesteśmy, żyjemy w cieniu śmiertelności, związanej z grzechem, związanej z cierpieniem, związanym z chorobami, to nas jakoś dotyka. To jest skutek grzechu pierwszych rodziców. Tego nie było w raju. Tam tego wszystkiego nie było, to było piękne. Ale my wszyscy niesiemy tą konsekwencję. Dlatego tak sobie myślę, że małżeństwo jest po to, żeby nawzajem siebie chronić przed tą śmiertelnością. Oczywistym jest, że chronimy siebie w momencie cierpienia, choroby, współczucia, troski, ale myślę sobie, że równie ważny w małżeństwie, ale w ogóle też w naszych relacjach, jest ten wątek ochrony duchowej, żeby nie stracić nadziei, żeby nie popaść w rozpacz, żeby nie być cynicznym, żeby nie zgorzknieć. To także jest rola wspólna w małżeństwie. Męża w stosunku do żony, żony w stosunku do męża. Jeżeli pójdziemy logiką dzisiejszej historii Sadyceuszów, to tak, to chodzi tylko o to, żeby zrodzić dziecko. I po to jest kobieta. Tak. Na całe szczęście przesunęliśmy się w myśleniu o małżeństwie naprawdę o 2000 lat. Na całe szczęście także w Kościele. Choć myślę sobie, że podobne wątki jeszcze w niektórych kościołach można byłoby usłyszeć. I to z pełną premedytacją. O to chodzi Panu Jezusowi, jak zaczyna mówić o życiu przyszłym, że brak śmierci zmieni wszystko, że brak śmierci zmieni nasze postrzeganie siebie. I nie chodzi o to, żebyśmy zajmowali się bardzo i zaspokajali swoją ciekawość i ją rozwijali, ale żebyśmy uświadamiali sobie tu i teraz, dzisiaj, że my nie jesteśmy wyznawcami świętej pamięci Jezusa Chrystusa. Że my nie przychodzimy każdej niedzieli na Akademię Ku Czci, rozważając życie i twórczość jakiegoś nauczyciela z Nazaretu sprzed 2000 lat. Że to nie jest tak, że spotykamy się tutaj po to, żeby zastanowić się, jak etycznie, mądrze i dobrze żyć. Do tego można przeczytać Desideratę. Nie potrzebujemy do tego Ewangelii. Znaczy przychodzimy też jako wyznawcy żywego Boga, chroniąc w sobie i rozwijając w sobie nadzieję, że jest miłość większa od śmierci i że jest ktoś, kto jest żywy, a nie umarły, kto jest żywy i na nas czeka. Bo jeżeli tego wszystkiego by nie było, jeżeli zanegujemy te wszystkie zdania, to słuchajcie, zostaje nam tylko przebranie się za dynię i wołanie cukierek albo psikus. Tak, taka jest konsekwencja. Jeżeli tego wszystkiego nie ma, jeżeli nasza egzystencja zmierza do niczego, do punktu zero. Jest to wyzwanie rzucone logice. Oczywiście, że tak. Ale dlatego Pan Jezus wstępuje do nieba i wstąpił do nieba z duszą i ciałem i zmartwychwstał z duszą i ciałem. I choć nie wiem, jak to będzie wyglądało i nikt z was nie wie i nikt z nas tego nie wie, mamy świadomość tego, że tam po drugiej stronie nie czeka coś, tylko ktoś. I ten ktoś jest miłosierny i kochający. I ten ktoś ma oczy, i ten ktoś ma ramiona, i ten ktoś kocha bardzo konkretnie. I daleki jestem do tego, żeby nadawać Bogu cechy ludzkie, ale nie mogę o tym przestać myśleć. Że Pan Jezus to zabrał do nieba nie dla kaprysu, ale żeby pokazać, że On, żywy Bóg, na nas czeka. że nie wpadniemy w pustkę. Jak bardzo jest to szokujące, no to właśnie cały czas z tyłu głowy mamy. No i to jest niemożliwe, to jacyś napróci goście pisali. Taka jest konsekwencja tego zdania Pana Jezusa: jestem Bogiem żywych, a nie umarłych. Szkoda, że autor, który redaktor lekcjonarza zapomniał i wykreślił ostatnie zdanie z tego fragmentu. Możecie je zobaczyć, otwierając 20 rozdział świętego Łukasza. A ostatnie zdanie pod tej wypowiedzią Jezusa było takie: niektórzy z tych, którzy słyszeli odpowiedź Jezusa, niektórzy z tych sadyceuszy powiedzieli: dobrze powiedziałeś. I nikt nie ośmielał się go o nic więcej zapytać. Byli tacy, których przekonał, którzy nie zadowolili się tylko logicznymi zagadkami i zastanawianiem się, do jakiego poziomu absurdu możemy doprowadzić historię życia. Mówię to wszystko, choć może się wydawać, że nie bardzo ma to coś wspólnego z naszym życiem. Ale jak najbardziej ma. Bo jeżeli nie ma tej konsekwencji dalej, to wszystkie nasze czyny tutaj tak naprawdę nie mają sensu. Możemy się starać, oczywiście, możemy wykonywać jakieś gesty, ale tak naprawdę to w imię czego? To po co? To po co? Co jest uzasadnieniem tego, że jesteśmy dobrzy, że przebaczamy? Uzasadnieniem tego, że czeka na nas Bóg, który jest miłosierny. Jakkolwiek to szokująco brzmi, możemy sobie zadać takie pytanie: czy wierzycie w miłosierdzie? Jeśli tak, to drugie pytanie jest takie: to chcecie do nieba?